Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w prawie, zapytał, wystawiając go na próbę: Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie, podobne jest do niego. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? Pyta jeden z faryzeuszy. Pytanie bardzo mądre, ale intencja niekoniecznie czysta, bo intencją tegoż faryzeusza było podchwycenie w mowie Jezusa Chrystusa. Jezus jest już w Jerozolimie i w tej Jerozolimie umrze. A faryzeusze, uczeni w prawie, już się na niego zasadzają poprzez różne intelektualne pułapki. Jedną z nich jest właśnie ta, a związana ona jest z gąszczem praw, jakimi kierowali się w życiu Żydzi. Jak wiemy od biblistów, którzy skrzętnie przejrzeli całe prawo, tych przepisów, którymi Żydzi się kierowali, było 613. Aż tyle, ale w interpretowaniu tychże przepisów Żydzi szli jeszcze głębiej, jeszcze dalej, by na każdą sytuację, na każdą ewentualność mieć odpowiedź, mieć konkretną ustawę i według niej żyć, nią się kierować. Taka tendencja zdaje się, że funkcjonuje czy panuje również i dzisiaj w przestrzeni publicznej, w systemie, jakim jest państwo. Na wszystko mamy przepisy, wszystko jest określone, dookreślone. Kiedyś Oriana Fallaci, włoska pisarka, tak kpiła sobie w książce pod tytułem Wściekłość i duma z tego prawodawstwa Unii Europejskiej, którą nazywała klubem finansowym. I mówi, że denerwuje ją, że to jeszcze do tego wszystkiego ma podłoże jakieś ideologiczne. I należy zrównać wszystkie rasy psów, oczywiście w przepisach o tym napisać, żeby wszystkie psy były równe. Także należy znormalizować wielkość siedzeń w samolotach dla urzędników, bo związane jest to z wielkością, za przeproszeniem, ich tyłków. Wszystkie mają również być równe. Można by tutaj dalej mnożyć te absurdy dotyczące przepisów, ale wystarczy zacząć od tego, że sama konstytucja Unii Europejskiej to jest ponad 300 stron, a co dopiero jeśli chodzi o jakieś normy szczegółowe, jak już w tych słynnych powiedzeniach o krzywiźnie bananów czy średnicy cebuli. To robi człowiek. Ale i tak nie znajduje odpowiedzi, dlatego że im więcej szczegółów, tym więcej też i wyjątków. Im bardziej prawo uszczegółowione, tym bardziej się da go obejść. Tylko generalizacja, tylko uogólnienie daje szansę określenia całej rzeczywistości i jakieś normy, do których można się odnieść. Na przykład nie zabijaj. To znaczy nie zabijaj przez aborcję i nie zabijaj przez eutanazję. Nie zabijaj także przez morderstwo, ale też nie zabijaj złym słowem. W tym się wszystko mieści, ale jest bardzo konkretnie i ogólnie. I to właśnie robi Jezus, bo widzi, że to pójście w kierunku szczegółowości powoduje tylko zamęt i Żydzi się pogubili w tym wszystkim. Wiedli spory, interpretowali i to nie przynosiło rezultatu. Dlatego przywraca jakby temu prawu to, co jest najistotniejsze. A później święty Paweł z kolei powie, że doskonałym wypełnieniem prawa jest nieco innego, a miłość. Gdybyśmy tak potrafili kochać na miarę Boga, to niepotrzebne były przepisy. Wiem, że to jest jakieś założenie wręcz może utopijne, bo prawo jest konieczne, prawo wychowuje, prawo pokazuje, ale ogólne, a nie takie szczegółowe. i na chwilę obecną inaczej się żyć nie da. Gdybyśmy tak na przykład w białej tylko wyłączyli w godzinach szczytu wszystkie czerwone światła i dali wszystkim zielone, to znaczy zlikwidowali zakazy, a dali wszystkim wolną rękę, to w kilka minut całe miasto by się zakorkowało, bo nie wiedzielibyśmy, kto ma jechać. Bo nawet jeśli nie ma świateł, to i tak jest przecież ten przepis, że ten, co z prawej nadjeżdża, to ma pierwszeństwo. Wszystko są przepisy, ale gdyby człowiek miał taką zdolność kochania, takiego szanowania, widział dobro drugiego człowieka i więcej nie mylił się, co tak naprawdę jest dobrem, bo w tej kwestii można się niestety pomylić, to być może dałoby się tak powyłączać te czerwone, ale na chwilę obecną nie da się i po prostu są te przepisy konieczne. Ale Jezus dzisiaj chce nam przypomnieć, pokazać, uwrażliwić nas, przywrócić jakby sens, pokazać priorytet i pokazać, co jest najważniejsze. Najważniejsza jest miłość. To są dwa przykazania, tak naprawdę jedno. Bo kiedy Jezus mówi, będziesz miłował Pana Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem, to przypomina przepis znany już z Księgi Powtórzonego Prawa, który nawet Żydzi sobie haftowali na odzieży i mieli wygrawerowane w progu, przy wejściu. I oni to dobrze znali i dokładnie wiedzieli, że to jest najważniejsze. To jeszcze poprzedzone zdanie słowem słuchaj Izraelu, bo po pierwsze pierwszym przykazaniem jest słuchać Boga, a w związku z tym jak słuchać, to wtedy Go kochać. Ale jak masz miłować, powie Pismo Święte na innym miejscu, Boga, którego nie widzisz, jeżeli nie kochasz człowieka, którego widzisz? Miłość do Pana Boga wyraża się i konkretyzuje w miłości do drugiego człowieka. I więcej, miłość do Boga nie zagraża żadnej miłości prawdziwej do człowieka. I nie można inaczej ukochać Boga i wyrazić Jemu tej swojej miłości i wdzięczności, jeżeli nie okażemy drugiemu człowiekowi szacunku i miłości. Owszem, można sobie snuć też takie wizje, że chodzi prawdopodobnie o jakąś pobożność, o jakąś ekskluzywną religijność, że ja będę wtedy kochał Pana Boga, kiedy będę przesiadywał nieustannie w kościele albo się poświęcał takim czy innym praktykom religijnym. Tak, ale masz jeszcze obowiązki stanu. Masz dzieci, które są głodne, masz obowiązki zawodowe i tak dalej. Albo inna sytuacja, bardzo konkretna i z życia wzięta, kiedy to wraz z moimi współpracownikami w pewnej parafii zdemaskowaliśmy pewnego pana, który żalił się, że żona mu do kościoła nie daje przychodzić. A on był taki właśnie pobożny, bo tak kochał Pana Jezusa, że chciał być ciągle w kościele. Tylko był jeden szczegół w całej tej historii. Otóż był starszy od swojej żony, już nie pracował zawodowo, był na emeryturze, a żona wciąż wstawała do pracy. I on przychodził do kościoła i rano, i wieczorem, tak jakby nie mógł pójść tylko i wyłącznie wieczorem i rano nie zrywać się, nie budzić tej małżonki i nie przerywać jej snu, bo był jej konieczny, by wypoczęta mogła pójść do pracy. Ale on był taki pobożny i tak kochał Pana Jezusa. No nie ma to nic wspólnego z prawdziwą miłością. A co ma? Skoro kochać Boga, to znaczy kochać drugiego człowieka? Tyleż różnych poematów, romansów, poezji. Ileż to rzeczy już powiedziano o miłości. Dzisiaj Jezus mówi tak krótko i tak dosadnie, ale chyba trzeba w jakiś sposób choć częściowo zdefiniować, byśmy wiedzieli, o co w tym wszystkim chodzi. Bo często mamy do czynienia z jakimś pomyleniem od chociażby miłości z uczuciami. Ile to ja się natłumaczę na katechezie, ale i starszym też. No bo ja coś czuję albo czegoś nie czuję. Czuję to się w innym miejscu. Miłość to jest wybór, czy chcesz, czy nie, bo emocje to dzisiaj są, jutro nie będzie. Dzisiaj ci będą pomagały, za chwilę będą ci przeszkadzać, bo ci ktoś zadziała nie tak, jak ty chcesz i będziesz na niego wściekły. Emocje są naszą cechą, emocje też mają swoją inteligencję, one często działają szybciej niż rozum, one są dobre, albo inaczej, nie są ani dobre, ani złe, dopiero to, do czego cię doprowadzą, ale oprzeć cokolwiek na uczuciach, ja bym nie ryzykował. Ja kilka razy na dzień mam inne nastroje i inne uczucia. Może taki charakter, może taka wrażliwość, może Państwo są tak raczej ustabilizowani, to gratuluję. Ja nie. Więc oprzeć na uczuciach miłość do drugiego człowieka, która ma być wyrazem miłości do Pana Boga, bardzo ryzykowne. A więc na czym? Może na akcie woli, czyli decyzji, rozumnej decyzji, że chcę być dobry dla drugiego człowieka. Bo między słowem miłość, a słowem dobro i między rzeczywistością miłości, a rzeczywistością dobra istnieje znak równości, o ile dodamy taki jeden niewielki szczegół, że chodzi o dobro dla drugiego człowieka. A zatem miłość to jest widzenie dobra, pragnienie dobra, radość z tego dobra i życzenie dobra drugiemu człowiekowi. Tylko że zawsze musi to się odbywać w odniesieniu do samego Boga, do Jego słów. Dlatego było słuchaj Izraelu, słuchaj najpierw Pana Boga. I dzisiaj też słyszeliśmy w tym wersecie allelujatycznym, że jeżeli ktoś mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy. Będzie zachowywał naukę, dlatego że my czasami mamy zaślepione oczy i nie widzimy, co tak naprawdę jest dobre. Nam się wydaje, że dobre, a ostatecznie i czas, i inny kontekst pokaże, że takim wcale dobrem nie było. Dlatego zawsze dobro musi być odnoszone do Pana Boga. On wie najlepiej, co jest nam potrzebne i On nas może nauczyć miłowania takiego, o jakie Jemu chodzi. I myślę, że z jednej strony jest to trudne, ale z drugiej strony jest takie oczywiste, tak bardzo potrzebne, tak bardzo bliskie. Myśmy się przekonali wczoraj wraz z dzieciakami ze Scholi, bo byliśmy na wycieczce w Zamościu. I po drodze wstąpiliśmy do domu dziecka w Tuligłowach, gdzie znajduje się 50 dzieci z rozbitych rodzin. Ja widziałem takie zjawiska już wcześniej, na przykład podczas kolonii dla dzieci z problemem alkoholowym. Był bardzo podobny proces. O co mi chodzi? Otóż nasza życzliwość, radość, która towarzyszyła wykonywaniu różnych śpiewów religijnych, tak ujęła te dzieci, bo zobaczyły w nas dobro. Myśmy im przywieźli dobro, dostali jakieś drobne prezenty, był uśmiech, była radość, było uwielbienie Pana Boga przez śpiew i to tak ich zaraziło, tak ich poruszyło, że te dzieciaki wisiały nam na szyi, a ja, że wysoko mam szyję, to u moich nóg po pięcioro naraz przytulały się, uśmiechały, zagadywały, rozmawiały z nami. Dlaczego? Bo one nie są już jeszcze takimi dyplomatami jak my dorośli i nie ukrywają tego, co jest naszą potrzebą. Potrzebą, jak to mówi ksiądz Grzywocz, chlebową, czyli podstawową. Jak woda, jak powietrze, jak chleb, jak sen. Tak samo, taką samą potrzebą jest potrzeba miłości. My chcemy być kochani i chcemy kochać drugiego człowieka. I dlatego, zwłaszcza u dzieciaków, które mają niesamowity głód miłości, tak widoczne jest to, że mając tak ogromny, tak bardzo obdarowują, bo myślą, że inni też tak mają. I to jest z jednej strony dramatyczne, a z drugiej strony tak piękne, bo tak prawdziwe, bo pokazuje tą właśnie chlebową potrzebę. Więc chcesz być kochany? I ja też. To w czym problem? Dlaczego się mijamy? Dlaczego tyle jest zawiści, nienawiści, zazdrości? Dlaczego tak trudno jest kochać w rodzinie, paradoksalnie właśnie wśród najbliższych, którzy najbardziej powinni się kochać, bo przecież ślubowali miłość przed ołtarzem, jest tyle złości, tyle rozwodów. No bo nam się mechanizm do kochania popsuł po grzechu pierworodnym. Zamiast kochać drugiego, tośmy się skupili na sobie. Pomyliliśmy przy okazji szczęście z przyjemnością i wiele jeszcze innych rzeczy. I stąd się gubimy i w przepisach, i w tym, jak należy kochać. I jeszcze do tego, jak dojdzie emocjonalność, o której wspomniałem, to mamy to, co mamy, czyli rozpad życia rodzinnego i wiele różnych innych negatywnych zjawisk, które dzisiaj w świecie da się zaobserwować. I może chodzi o to, żeby to, co nas spotyka, a zwłaszcza to, co jest trudne, właściwie przeżyć, zinterpretować, może odnieść właśnie do Pana Boga, do Jego słów. Słuchaj Izraelu. Albo jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę. Jaka ta nauka jest? Ona jest tutaj, w Piśmie Świętym. Może o to właśnie chodzi, by móc nawet tragedię przeżyć w sposób właściwy, godny i nawet wtedy ufać Panu Bogu i nie zbuntować się przeciwko Niemu, nie wzgardzić Nim przez grzech, nie odwrócić się. Tak jak zrobiła to Kasia, o której jest artykuł w ostatnim numerze czasopisma Tak Rodzinie. Miała dzisiaj 36 lat, ale niestety zmarła na skutek choroby nowotworowej. Była w małżeństwie tylko 6 lat. Osierociła dwójkę dzieci, chłopaków, jednego 5-letniego, drugiego 3-letniego. Ale cała jej choroba tak naprawdę nie oddaliła jej od Pana Boga, ale zbliżyła i z Bogiem, i z mężem. Owszem, dużo się modlili, owszem, mieli kryzysy i załamania, owszem, jeździli w różne miejsca, szukając i dobrych lekarzy, i dobrej terapii, ale też i szukali uzdrowienia w Jezusie Chrystusie. Byli na Jezus na stadionie między innymi. Ale niestety leczenie nie przyniosło rezultatu i zmarła. Ale im bardziej cierpiała, im bardziej pogrążała się w chorobie, tym większą miała radość i tym bardziej zarażała wszystkich dookoła tą właśnie radością. Najbliżsi widzieli w niej świętą radość, jedna z cech miłości, widzieć, radować się z dobra. To o tej radości dzisiaj w drugim czytaniu mówił święty Paweł, kiedy pisał do Tesaloniczan i podziwiał ich za ich wytrwałość i wiarę wobec prześladowań. I wspomina tam o radości Ducha Świętego. Ten, kto ma Ducha Świętego, kto słucha Bożego Słowa, będzie też miał radość, czy będzie szczęście, czy nieszczęście, po ludzku rzecz ujmując, czy postrzegając. I to, co najbardziej mnie ujęło w tym świadectwie i tej historii Katarzyny, to to, że także życzyła dobra. Miłość to widzenie, radość i życzenie dobra. Życzyła swoim dzieciom jak najlepiej. I żeby dać im takie przesłanie, zostawić jakąś pamiątkę, to już w ostatnich dniach, kiedy była bardzo słaba, ponagrywała krótkie filmy dla dzieciaków na różne okazje. Na imieniny, na kolejne urodziny, a także nawet na ewentualność ślubu, a nawet święceń kapłańskich, bo z taką wiarą, z takim posłuszeństwem, ufając Panu Bogu, przewidziała i to, że tak się może stać. Życzyć dobra i chyba spieszyć się z tym okazywaniem dobra. Jak mówił ksiądz Twardowski, spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. A ksiądz Kaczkowski, naznaczony jakże wielkim cierpieniem, Glejak, 3 lata cierpienia, zrozumiał wiele przez to cierpienie, przez swoją wiarę, przez studia z teologii moralnej. Dawał świadectwo przeżywania tego cierpienia i też mówił, przytulajcie się i spieszcie się przytulać, bo to jest jeden z wyrazów takich zewnętrznych tego, że się kochamy. A my się spieszymy, ale do pracy, spieszymy się, żeby się zdenerwować, wkurzyć, jeden drugiego pogania, spieszę się, żeby przed telewizorem posiedzieć, a gdzie jest rozmowa, gdzie jest spotkanie, gdzie jest budowanie więzi, gdzie jest radość. Jeżeli jest ktoś, kto sprawia ci radość, to kochaj go, bo prawdopodobnie on kocha ciebie. Jeżeli jest ktoś, kto bezinteresownie potrafi ci zrobić jakieś dobro, to też doceń to i bądź wdzięczny. Nie chodzi o to, żeby się odwdzięczyć i że dobro wraca, albo jak mówią niewierzący, karma wraca. Tylko w miłości ważna jest też bezinteresowność. A pośpiech? Chyba tak. Bo kiedy już niedługo staniemy, czy może już stajemy nad grobami, na razie, żeby je posprzątać, a później, żeby się pomodlić, bo przecież wkrótce listopad, czyli czas refleksji nad życiem, śmiercią, przemijaniem, po co to wszystko. Myślę, że to jest też taki sprawdzian miłości. Kogo ty kochasz najbardziej? Albo kto ciebie kocha najbardziej? Mógłbyś mi pokazać zdjęcie? Albo napisać imię? To mam dla ciebie takie pytanie. Czy ta osoba zajmie się twoim pogrzebem? W razie czego? Jeśli to jest twój mąż, twoja żona, twoje dziecko i masz taką pewność, bo dobrzeście żyli, bo dobrze wychowałeś, bo prowadzałeś na cmentarz, bo razem siadaliście i pisaliście imiona na kartkach wypominkowych po to, żeby wiedziało, kim jest, jakie są jego korzenia, jaka jest genealogia, skąd jest, jaka jest jego tożsamość. I masz takie przekonanie, że będziecie miał kto pochować? No bardzo dobrze. A jeżeli te wszystkie pseudorelacje, które nazywasz miłością, nie dają ci takiej gwarancji, bo to są jakieś romanse i romansiki, bo to jest interes, bo to jest nieczyste, bo to trzeba ukryć przed światem, bo to jest ktoś na boku, są telefoniki, SMS-y i inne takie tam, to jeżeli nie masz takiej pewności, to to nie jest miłość. Spieszmy się kochać. Amen.